Witam Was bardzo serdecznie w tym dobrym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. No jest to czwarte nasze spotkanie na temat przybytku. Dzisiaj będziemy rozważali temat kapłaństwa. Bowiem przybytek, który Bóg kazał wybudować Izraelitom, nie miał być pusty. Tu mieli być ludzie. Bóg powołał kapłanów do służby w tym szczególnym miejscu, w przybytku. Dobrze jest zacząć od Słowa Bożego. Właściwie na Słowie Bożym się skoncentrować. Chciałbym wskazać w Piśmie Świętym dwa takie miejsca, które kiedy czytamy jedno, przypomina się nam to drugie, albo kiedy to drugie, przypomina się nam to pierwsze. I kiedy otworzymy drugą Księgę Mojżeszową na 19 rozdziale, to tam w 5 i w 6 wierszu czytamy takie słowa. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, czytam 5 i 6 wiersz. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Kiedy czytamy to słowo, jesteśmy chociaż troszeczkę zorientowani w Biblii, to od razu przychodzi nam na myśl wypowiedź Piotra, zapisana w pierwszym liście Piotra, gdzie w pierwszym liście Piotra w 2 rozdziale Piotr pisze w 9 wierszu: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Jak tu, tak tu pewni ludzie nazywani są królestwem kapłańskim, narodem świętym. I właśnie od tego rozpoczniemy. Powodzę się. Ojcze, także bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za słowo Twoje. Także bardzo jesteśmy Ci wdzięczni, że możemy teraz Biblię otworzyć i czytać ją. Że mamy świadomość, że potrzebujemy Twojego światła, mądrości z góry. O to Cię proszę, Panie. Daj nam też takie otwarte serca, umysły, żeby to słowo, które teraz będziemy rozważać, trafiało do naszych serc, jak słyszeliśmy, aby ono wypełniało nasze serca, nasze umysły, aby kształtowało nasze życie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczniemy temat kapłaństwa właśnie od tego słowa, które przeczytałem z drugiej Księgi Mojżeszowej. Pamiętajmy, że zakon nazywany jest cieniem. Cieniem przyszłych dóbr. Cieniem, zapowiedzią, rzeczywistością jest Chrystus. Czyli to pierwsze słowo, które czytam z 19 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, ono jest cieniem tego, co później czytamy w liście Piotrowym w 2 rozdziale, 9 wierszu. Zaczniemy od tego cienia. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy Bóg mówi te słowa, to nie mówi tych słów, nie kieruje tych słów do jakiejś szczególnej grupy ludzi, ale do całego narodu izraelskiego kieruje te słowa. To cały naród izraelski miał być królestwem kapłańskim. To cały naród izraelski miał być narodem świętym. Sytuacja, jaka tu zaistniała, jest taka, że naród izraelski został doprowadzony pod górę Synaj. I tam właśnie do całego narodu Bóg przemawia przez Mojżesza. Czytamy o tym w 3 wierszu, kiedy Bóg mówi przez Mojżesza: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. I później są te słowa, które czytamy w 5 i 6 wierszu. Mojżesz miał te słowa powtórzyć Izraelitom. Kiedy Izraelici usłyszeli te słowa, to tak wszyscy razem, zgodnie i hurmem
odpowiedzieli, to jest ósmy wiersz. A cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan przykazał. A później Bóg nadaje zakon. To jest 20 rozdział. A świadcy zakonu, ci, którzy mieli być królestwem kapłańskim i narodem świętym, okazało się, że są narodem grzeszników. A Bóg nie może po prostu tak zamieszkać wśród grzeszników. Ani też grzesznik nie może po prostu tak stanąć przed Bogiem, żeby nie zostać osądzony. Muszą być spełnione specjalne warunki, żeby grzeszny człowiek mógł przyjść przed oblicze świętego Boga, albo odwrotnie, żeby święty Bóg mógł zamieszkać wśród człowieka. Muszą być spełnione warunki. I właśnie te warunki Bóg pokazał przez wybudowanie przybytku. W 25 rozdziale jeszcze raz zwracam uwagę na ten wiersz 8, 25 rozdział 2 Mojżeszowa, kiedy Bóg mówi w 8 wierszu: i wystawią mi świątynię po co? Abym zamieszkał pośród nich. Właśnie ta świątynia pokazywała warunki, w Starym Testamencie spełniała warunki, kiedy to grzeszny człowiek mógł zbliżyć się do Pana Boga. Ale pamiętamy, że to rozważanie konstrukcji przybytku i wyposażenia w środku nie dotyczyło tej zasłony. Powiedziałem, że to dopiero omówię, kiedy będę omawiał temat kapłaństwa, właśnie dzisiaj. Nawet kapłani nie mieli prawa wejść poza tą zasłonę do miejsca najświętszego, tam, gdzie był Boży tron. Dla grzesznika, którego grzechy są nieprzebaczone, kiedy stanie ze swoimi nieprzebaczonymi grzechami przed Bożym tronem, ten tron jest tronem sądu. Chodziło o to, żeby tron sądu zamienić na tron łaski. Jak to będziemy mówili też dzisiaj. A więc widzicie, jeszcze raz podkreślam ten bardzo ważny ósmy wiersz 25 rozdziału 2 Mojżeszowej. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. I dlatego, kiedy Bóg dał plan tej świątyni, przybytku Mojżeszowi, domagał się, żeby wszystko było wykonane dokładnie według Bożego planu. Żadnych zmian, żadnego pominięcia, żadnego dodania. Bo to jest Boża myśl. Boża myśl, Boża droga dla grzesznego człowieka, żeby człowiek idąc tą drogą mógł stanąć przed Bogiem i ostać. A więc kiedy już Bóg kazał wybudować ten przybytek, powołuje kapłanów. Specjalną grupę ludzi, którzy mieli w tym przybytku pełnić swoją służbę. Powołuje kapłanów, a o tym czytamy w 28 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. W pierwszym wierszu czytamy tak: a ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana. Aaron, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. Bóg powołuje kapłanów, którzy tak jak każdy element tego przybytku wskazywał na dzieło zbawienia w Chrystusie Jezusie, tak samo kapłani też niosą, starotestamentowi kapłani niosą w sobie pewien symbol, pewien przekaz, pewne proroctwo o zbawieniu w Starym Testamencie. Zwróćmy uwagę najpierw na pewien taki oczywisty fakt wynikający z tego pierwszego wiersza 28 rozdziału 2 Mojżeszowi, że Bóg powołuje rodzinę. Nie powołuje jakichś ludzi z jednego plemienia jednego, z innego plemienia znowu kogoś, jeszcze kogoś. Powołuje rodzinę. Z nich czyni kapłanów. Wiecie, aby być w Bożej rodzinie, trzeba się w niej urodzić. To jest takie właśnie taka pierwsza myśl, którą chciałbym przekazać. Żebyś był członkiem Bożej rodziny, musisz się w tej rodzinie urodzić. Później Pan Jezus to powiedział. Bez nowego narodzenia nawet nie jesteś w stanie Królestwa Bożego zobaczyć. Co dopiero w nim uczestniczyć. Aby być w Bożej rodzinie, trzeba się w tej rodzinie urodzić. To jest pierwsza myśl, jaką dostrzegamy, kiedy Bóg powołuje rodzinę. Powołuje ojca i czterech jego synów. i ci mieli pełnić rolę kapłanów. Na czele kapłaństwa stał Aaron. On pełnił rolę arcykapłana. Ta nazwa arcykapłan, ona w Starym Testamencie występuje znacznie później, ale kiedy czytamy list do Hebrajczyków, nie ulega wątpliwości, że właśnie arcykapłaństwo rozpoczęło się od Aarona. Aaron był szczególny. Miał szczególną pozycję w kapłaństwie i szczególną rolę wynikającą z tej szczególnej pozycji. Dlatego też Bóg kazał go szczególnie wyróżnić przez ubiór. Wiecie, w Starym Testamencie wszystko wyraża się w tym fizykalnym, takim fizycznych zjawiskach. Świątynia jest fizyczna. Boży lud w taki sposób fizyczny. I arcykapłan również właśnie tak przez fizyczny ubiór był podkreślony, że to właśnie on jest tym szczególnym człowiekiem powołanym przez Pana Boga. Dlatego też było go trzeba specjalnie ubrać. I Bóg przygotował ubiór do tego człowieka, ale był to tak kunsztowny ubiór, że musiał Bóg powołać, obdarzyć pewnych ludzi taką duchową zdolnością, zdolnością od Ducha Bożego, żeby mogli ten kunsztowny ubiór wykonać. Czytamy tak w drugim wierszu tego 28 rozdziału. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Później te święte szaty miały być wykonane. I czytamy o tym tak w trzecim wierszu. Porozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako pan. No i widzicie, Bóg miał pewnych ludzi, których wybrał, obdarzył ich zdolnością, a jak do wykonania przybytku, przypominacie sobie, tam również Bóg wybrał pewnych ludzi, którzy byli zdolni wszystko to wykonać. Myślę, że to właśnie z tej grupy teraz Bóg powołuje pewnych ludzi, których obdarza tą zdolnością do wykonania tych bardzo skomplikowanych, kunsztownych szat, którymi miał być przyodziany arcykapłan. I później jest wymienione części, później są wymienione części składowe. To jest właśnie wyobrażenie tego ubioru arcykapłana. To jest takie książeczki, może też u was jest znana, zrobiłem zdjęcie z tego Złoty Dom. Właśnie jest tam. Jest to wyobrażenie autora, ale w oparciu o Pismo Święte, że tak mniej więcej te szaty arcykapłana wyglądały. I w czwartym wierszu one są wymienione. A oto szaty, które mają zrobić: na pierśnik, efod, płaszcz, tunika stosowana, zawój i pas. I zrobią te święte szaty dla Aarona, twojego brata, i dla jego synów, aby mi pełnili służbę jako kapłan. Tu gdybyśmy poprzestali w tym miejscu na studiowaniu Bożego Słowa, to byśmy mogli dojść do takiego wniosku, że te strojne szaty był ubrane nie tylko Aaron, ale również jego synowie. Ale będę chciał wykazać później dalej w oparciu o Pismo Święte, że te strojne szaty dotyczyły tylko arcykapłana. A więc pierwszą taką rzeczą wyróżniającą arcykapłana, to później się przyjęło w Izraelu, to właśnie był efod. To była taka przykrótka szata, ta zewnętrzna, przepasana pasem. Już kolory, z jakiej ten efod był wykonany, wskazuje znowu na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Bo ten efod był wykonany w czterech kolorach. Na białym tle był kolor niebieski, czerwony, był kolor purpurowy i jeszcze dodatkowo wpleciona była złota nić podkreślająca boskość. Boskość tego, którego zapowiada. Te kolory to również one w taki profetyczny sposób zapowiadały osobę Pana Jezusa Chrystusa. A więc efod. To jest właśnie ta część zewnętrzna, kolorowa. Efod wyróżniał się tym jeszcze, że miał na ramienniki dwa, a na tych naramiennikach były umocowane dwa kamienie oneksowe, to jest powiedziane, siódmy wiersz czytam, będzie on miał dwa naramienniki przylegające do siebie i połączone ze sobą na obu jego końcach. I dziewiąty wiersz, weźmiesz te dwa naramienniki onyksowe, te kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela.
Na tych kamieniach onyksowych, które były umocowane do naramienników, nie będę się oglądał, bo mi to przeszkadza, będziecie to śledzić, były wymienione imiona synów izraelskich po sześć. Z jednej strony sześć imion plemion izraelskich, z drugiej strony sześć plemion izraelskich.
Jest powiedziane tak w 12 wierszu. Te dwa kamienie umieścisz na ramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę.
Kiedy to skojarzymy, że Aaron zapowiada naszego Pana Jezusa Chrystusa, to tak to dużo do nas mówi, że Chrystus nas reprezentuje przed Panem Bogiem. On właśnie ma ten na ramienniki w tym takim duchowym znaczeniu i On nas reprezentuje. Dla pamiątki jest powiedziane i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swoich obu ramionach.
Na tym efodzie był umieszczony
taka dziwna rzecz. Jest to nazwane napierśnikiem wyrocznym. To jest właśnie ta rzecz taka prostokątna.
Opisane to jest od 15 wiersza.
Napierśnik wyroczny była to prostokątna materia, taka podwójnie złożona. Starsi ludzie, nie widzę tu aż takich starszych, ale ja na przykład pamiętam, że za mojej wczesnej młodości kobiety nie miały rękawiczek, a miały coś w rodzaju mówki. Właśnie dokładnie to przypominało ten napierśnik. Kiedy była zima, to wkładały, nosiły tą mówkę i wkładały ręce do mówki. Mówka składała się właśnie z takiego zwoju. I właśnie ten napierśnik był w ten sposób wykonany, z tym, że na tym napierśniku w czterech rzędach, po trzy, w jednym rzędzie, były kamienie szlachetne, czy półszlachetne, i na tych kamieniach było wymienione każde z jednych plemion. 12 plemion, 12 kamieni, na każdym kamieniu było imię jednego z plemion.
I czytamy o tym napierśniku taką rzecz. 28 wiersz. Potem zwiąże się napierśnik jego pierścieniami z pierścieniem efodu i sznurem z fioletowej purpury, aby był nad przepaską efodu. I dalej 29 wiersz czytam. Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu.
Wiecie, to jest coś bardzo ciepłego. Pan Jezus nie tylko nas reprezentuje. On nie tylko jest naszym reprezentantem. To już jest bardzo dużo. Ale On nas nosi na swoim sercu. To jest właśnie ten przekaz duchowy w tym napierśniku. Że Aaron, który jest typem Chrystusa, który zapowiada Chrystusa, on nosił imiona synów izraelskich na swoim sercu. W takim szczególnym czasie, bo to właśnie Aaron miał to niezwykły przywilej, że potrafił stanąć przed tronem Pana Boga. I to z tym musimy skojarzyć, że Chrystus nie tylko jest naszym reprezentantem, takim oficjalnym, by się to bardziej wydawało, ale On nas nosi na swoim sercu. Z tym napierśnikiem wiąże się pewna tajemnicza rzecz, o której Pismo Święte wiele nie mówi i też wiele nie będę się na tym rozpowiadał, że wewnątrz w tym napierśniku był... Ten napierśnik w ogóle jest nazwany napierśnikiem wyrocznym. Tam było coś, co jest nazwane Urim i Tumim. Tłumaczy się to jako światłość i doskonałość. I Izraelici w trudnych sytuacjach zwracali się do kapłana, którego Bóg powoływał, który posługiwał się tym Urim i Tumim, żeby wyciągać losy, żeby rozwiązywać tą trudną sytuację. Bardzo mało Pismo Święte na ten temat mówi. Tu są takie odnośniki, trzy. Później znajdziecie jeszcze, jeżeli będziecie śledzić te odnośniki, jeszcze jedno miejsce jest do tego w
Piśmie Świętym odnoszące się, więc tylko to wspominam, że w środku, w tym napierśniku było coś w rodzaju jak gdyby losu, który odpowiedni człowiek, odpowiedni arcykapłan, pan z Nehemiasza, o tym się dowiecie, powołany przez Pana Boga, posługiwał się tym. Więcej na ten temat nie wiem. Teraz pod efodem był taki niebieski, dosyć długi płaszcz. To jest właśnie ten płaszcz. Już ten kolor niebieski wskazuje, że arcykapłan zapowiadał Chrystusa, bo kolor niebieski, tak jak widzieliśmy w innych częściach przybytku, wskazuje na tego, który przyszedł z nieba, który przyszedł z góry, na Syna Bożego. Ten płaszcz był obszyty takimi na przemian jabłuszkami granatu i złotymi dzwoneczkami. Jabłuszko granatu i złoty dzwoneczek. I tak dookoła. Nie jest podana ilość, ale jest podane, że właśnie to na przemian było zrobione. Te złote dzwoneczek, 34 wiersz, złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu i znowu złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu będą dookoła dolnego brzegu płaszcza. Można to tak odczytać, że dzwonek mówi o naszej mowie, a owoc mówi o naszych czynach. U Chrystusa była ta równowaga, że Jego słowa pokrywały się z czynami. Nie było za dużo słów, które nie miały oparcia w czynach. Myślę, że powinniśmy z tego tę naukę też wyciągnąć. U nas, jako naśladowców Pana Jezusa, jako dzieci Boże, powinno tak to wyglądać. Żeby nie było za dużo słów, żeby słowa miały pokrycie w czynach. To jest bardzo ważne. Nie ma nic gorszego w świadectwie chrześcijanina, jeżeli dużo mówi, nawet poprawnie, na temat Ewangelii, a życie temu zaprzecza. A więc to właśnie na to bym chciał zwrócić uwagę. Pod tym złotym płaszczem, pod tym niebieskim płaszczem była jeszcze biała tunika. Ta biała tunika była bardzo długa, bo aż do stóp. I jest powiedziane, że ta biała tunika, ona miała być wzorzyście utkana, ale taki szczególnie piękny sposób. To jest powiedziane w 39 wierszu. Utkasz też wzorzyście tunikiem z bisioru i zrobisz zawój. Zawój to było nakrycie głowy. To było nakrycie głowy, można by powiedzieć, później się przyjęła taka nazwa tiara. Dzisiaj tiara nam się tak nie bardzo kojarzy, ale to właśnie jest przetłumaczenie tego wyrazu z innego języka. A więc zawój był na głowie arcykapłana. A do tego zawoju przyczepiona była taka złota blaszka, która w innym miejscu nazywana jest koroną. A na tej blaszce było napisane poświęcony Pan. To jest 36 wiersz. Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak na pieczęci napis. Poświęcony Pan. I przymocujesz go sznurem z fioletowej purpury. Ciągle ten fiolet podkreślany jest. Bardzo dużo tego fioletu. Fiolet, czyli kolor niebieski. On mówi nam o boskości osoby Pana Jezusa Chrystusa. Przymocujesz go sznurem z fioletowej purpury do zawoju na głowie. Będzie on na przedzie zawoju. Tam to takie w tym żółtym kolorze to ma wyobrażać właśnie tą złotą koronę. Dalej jest powiedziane w 40 wierszu, dla synów Aarona zrobisz także tuniki i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na cześć i dla ozdoby. A więc już tu widzimy wyraźne wyodrębnienie, że synowie, czyli Aarona, czyli kapłani, oni byli ubrani tylko w tuniki. Gdyby ktoś jeszcze tu nie był przekonany, to jak będziemy później ubierać, jak będziemy czytać, jak Mojżesz ich ubierał, to znowu to zobaczymy. A później jeszcze można przeczytać w III Mojżeszowej, to jest 8 rozdział, tam już bardzo dokładnie widać, w jaki sposób Aaron był ubrany, a w jaki sposób byli kapłani ubrani, czyli synowie Aarona. Kapłani byli ubrani tylko w białe, długie tuniki, przepasane pasem, i mieli tylko zawoje na głowie bez tej złotej korony. I wydawałoby się, wszystko było gotowe. Strój opisany, wykonany. Nic tylko teraz wziąć i ubrać tych ludzi. Ale nie. Bóg mówi coś, każe jeszcze zrobić coś, co może nas zadziwiać. To jest 42 wiersz tego 28 rozdziału. Zrobisz też dla nich spodnie lniane dla zakrycia nagości od bioder do golenia. Się wydawało, jakiej nagości. Patrzcie, jak długa była ta tunika. Sięgała do kostek. I o żadnej nagości nie ma mowy. A jednak, wiecie, człowiek ma pewne wyobrażenia. Żeby nie było niezdrowych wyobrażeń, że oni są pod spodem nieubrani. Bóg kazał tych ludzi jeszcze ubrać spodnie. Jest powiedziane od spodnie dla zakrycia nagości od bioder do goleni. Pod spodem. Dlaczego? Wiecie, bardzo ważną rzecz teraz chcę powiedzieć. Bóg jest Bogiem przyzwoitości. Bardzo ważną, wszystko tu, co Bóg do nas mówi, jest ważne, ale w dzisiejszych czasach Bóg jest Bogiem przyzwoitości. Szczególnie dla dzieci, dla młodzieży. Ten świat ma przeogromny wpływ również w dziedzinie mody, a może przede wszystkim w dziedzinie mody. A ta moda idzie w stronę takiej golizny. Wiecie, w Starym Testamencie, kiedy studiujemy jeszcze słowa, kiedy studiujemy Biblię, albo troszeczkę historią pogańskich kultur się interesujemy, czy pogańskich wierzeń, to w pogańskich wierzeniach była golizna. Było wyuzdanie. Natomiast Bóg jest Bogiem przyzwoitości. Jeżeli chcesz naśladować Jezusa Chrystusa, jest tu on drogi, to bądź ubrany przyzwoicie. To wcale nie znaczy, że musimy się ubierać tak, jak się ubierają Amisze. Nie, nie. Można się ubrać współcześnie i przyzwoić. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. No i teraz wszystko gotowe, nawet i te spodnie, tylko brać i ubierać. O nie, jeszcze nie. Było teraz trzeba coś jeszcze zrobić. I o tym pisze 29 rozdział w 4 wierszu. Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodę. Woda przed wejściem do namiotu zgromadzenia była tylko w tym miejscu. To jest właśnie ta kadź miedziana. Myśmy dotąd dowiedzieli się, że kapłani, którzy tu przystępowali do służby, czy to przy ołtarzu miedzianym, czy do społeczności wewnątrz miejsca świętego, mieli każdorazowo obowiązek umyć ręce i nogi. I odczytaliśmy to w ten sposób, że kapłani jako Boży lud chodzący po ziemi grzeszą. No niestety i nam się to zdarza. I że my przystępując do służby Panu Bogu mamy wyznawać nasze grzechy. To było właśnie to obmywanie rąk i nóg. Ale kiedy Bóg powołuje na kapłanów, to każe im tu stanąć, rozebrać się i mają być obmyci sami. To była czynność jednorazowa. I właśnie to musiał jeszcze teraz doświadczyć Aaron i jego synowie. Tu mieli stanąć jako jednorazową czynność, mieli zostać obmyci wodą pochodzącą właśnie z tej kadzi miedzianej. To ta kadzi miedziana oznacza wtedy tłumaczyć. I dopiero wtedy, kiedy zostali obmyci, wiecie, i to znowu chcę tak przełożyć na ten język Nowego Testamentu. Kiedy Bóg cię powołuje, kiedy powierzasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, doznajesz jednorazowego obmycia. To jest jednorazowa czynność, która jest niepowtarzalna. Wyznajesz swoje grzechy i Bóg krwią Chrystusową się obmywa i ubiera cię w białą szatę, w białą tunikę. Namaszcza cię olejem. Powołuje cię jako dziecko Boże. I to jest zawarte właśnie w tej czynności i w tym, co teraz mówimy. Bóg to zapowiada. Jest powiedziane, kiedy ten czwarty wiersz, kiedy ci kapłani zostali obmyci, nim weszli do namiotu zgromadzenia, to wtedy dopiero weźmiesz szaty w 5 wierszu i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz pod efod i wymienione są poszczególne części jego ubioru. Na jego głowę złożysz zawój, przymocujesz święty diadem do zawoju i olej do namaszczenia. Aaron, który zapowiadał Chrystusa, był człowiekiem i on Chrystusem miał część. Był grzesznym człowiekiem. On był śmiertelnym człowiekiem. Kiedy on umierał, na jego miejsce wchodził inny z jego rodu, z jego rodziny. Musiał też się temu poddać. Żebyśmy to zrozumieli. Następnie każesz, 8 wiersz, następnie każesz podejść jego synom i przyodziejesz ich w tuniki. I tu już jest wyraźnie, jego synowie przyodziani mają być tylko w tuniki. A więc tu widzimy bardzo wyraźnie, że kapłani, którzy reprezentują lud zbawiony, kapłani zapowiadają nowotestamentowe dzieci Boże. Oni mieli być przyodziani tylko w tuniki, przepasani pasem. Pas mówi o mocy. Wiecie, ta tunika zapowiada białą szatę sprawiedliwości Chrystusowej, w którą jest ubrany każdy człowiek. Każdy zbawiony człowiek. Każdy z nas, który wyznał Jezusa Chrystusa, który przeszedł tą drogą, który przyszedł do Jezusa, który stanął pod krzyżem Golgoty, został oddzielony od tego świata, uświęcony, przyodziany w białą szatę sprawiedliwości Chrystusowej. I o tym tu jest powiedziane. Wiecie, kapłani, kiedy już pełnili swoją służbę, mieli właściwie dwa zadania. Już o tym wspominałem, teraz to chcę jeszcze mocno podkreślić. Pierwsze, wychodzili do grzeszników, którzy wyznawali swoje grzechy i przynosili ofiarę. Oni wychodzili, doprowadzali go do ołtarza miedzianego. I to jest nasze zadanie, jako dzieci Boże, jako chrześcijan. My mamy iść do grzeszników i doprowadzać ich pod krzyż Golgoty. My im mamy w tym pomagać. To jest pierwsze zadanie. Ale pamiętaj, każdorazowo, kiedy to czynisz, żebyś swoje ręce i nogi obmył. Żebyś nie wychodził z tych ludzi, do tych ludzi, trwając w grzechu nieprzebaczonym. To jest jedno zadanie kapłanów. Drugie zadanie, mieli szczególny przywilej, że mogli wchodzić do miejsca świętego. Mieli społeczność światłości Chrystusowej, karmili się Chrystusem i w modlitwie stawienniczej mogli stanąć przed Bogiem i modlić się, te wonne ofiary wznosić do Pana Boga. W Starym Testamencie tylko po tyle. Ani kroku dalej. Jeżeli chodzi o kapłanów. A więc to jest zadanie kapłanów. Natomiast arcykapłan, oprócz tego, co powiedziałem, miał jeszcze jeden niezwykły przywilej. Raz w roku miał prawo odsunąć tę zasłonę i stanąć przed Bożym tronem, który był tu na wierzchu tej skrzyni świadectwa. Ta złota płyta, która to nazwana jest Bożym tronem. Czytałem to w 25 rozdziale, na chyba 17 wierszu. A więc w jakich okolicznościach Bóg ustanowił w Izraelu pewne święta. Jedno z najdonioślejszych świąt, które jest obchodzone po dziś dzień w Izraelu, jest tak zwane święto upamiętania, nazwane świętem Jom Kippur. Ono jest dokładnie opisane w III Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale. Arcykapłan wtedy, lud zgromadzał się przed świątynią, przed przybytkiem, arcykapłan składał ofiarę i z krwią tej ofiary miał prawo odsunąć tą zasłonę, przekroczyć tą zasłonę, stanąć przed tronem Bożym i tą krwią kropił tą złotą płytę i w ten sposób zakrywał tą krwią grzechy ludzi. Zakrywał tylko. Trwało to chwilę. Później wychodzi. Właściwie ludzie byli w napięciu. Jeżeli ta ofiara została przyjęta, no to arcykapłan się pojawił. Pojawiał się. Dzięki łasce Bożej. Ludzie mogli odetchnąć. Na rok, i grzechy były. Ale oprócz tego indywidualnie, kiedy sobie uświadomił grzech w ciągu tego roku, musiał wziąć, tak jak to już opowiadałem w tej drugiej chyba części, baranka czy inne zwierzę i złożyć ofiarę na siebie. Po roku arcykapłan miał prawo powtórzyć tą czynność. Znowu święto Jom Kippur, święto błagania. Tylko tyle. Tyle było społeczności człowieka ze świętym Bogiem. Właśnie w Starym Testamencie. I oto wypełnia się czas. Przychodzi na świat Boży Syn. I zostaje przyjęty do krzyża. Jest powiedziane, że nasze grzechy zostały złożone na Niego. Umiera. Wydaje ostatni okrzyk. Ostatni oddech. I otwórzmy Ewangelię Marka na 15 rozdziale. Czytamy tam 37 i 38 wierszu. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Co zawołał, to dowiadujemy się z Ewangelii Jana, 19 rozdziału. Wykonano się. Pan Jezus wykonał wszystko, co prorocy o nim zapowiadali, że musi Mesjasz wykonać. Zawołał, wykonało się. Wykonało się wszystko ku naszemu zbawieniu. I oddał ducha. I oto w momencie jego śmierci dzieje się coś dziwnego w świątyni. Jest powiedziane w 38 wierszu. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Zasłona świątyni. Właśnie ta zasłona. Nie ta, ale ta zasłona. Oddzielająca miejsce święte od miejsca najświętszego. Rozrywa się w momencie śmierci Pana Jezusa na dwoje i to w taki nadzwyczajny sposób jest podkreślone od góry na dół, żeby ktoś nie pomyślał, że dwóch osiłków. Wiecie, ludzie próbowali nawet zmartwychwstanie Pana Jezusa wykoślawić. Czytamy, jak później przywódcy żydowscy próbowali zafałszować zmartwychwstanie Pana Jezusa. Więc Bóg zadbał, że ta zasłona się rozerwała w nadzwyczajny sposób, żeby ktoś sobie nie pomyślał, no dwóch osiłków chwycił jedną z jednej strony, drugi z drugiej ją rozerwał. Podobno była bardzo gruba, Biblia tego nie podaje, chyba by tego nawet nie można było zrobić. Ale nawet, ludzie zawsze potrafią coś wykrzyknąć. Ta zasłona się rozrywa. W momencie śmierci, kiedy Pan Jezus umiera, ta zasłona się rozrywa. A my widzimy, że ta zasłona ma ścisły związek z ciałem Pana Jezusa Chrystusa. Z Jego śmiercią. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków, to jest 10 rozdział. Gdzie czytamy tak. 19 i 20 wiersz. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ta zasłona, ona symbolizowała ciało Pana Jezusa Chrystusa, które zostało złożone za nasze grzechy. Ta zasłona, dopóki Jezus nie złożył tego ciała w ofierze, była w całości. Ale kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się i oddał ducha, dzieło zbawienia się dokonało. I teraz dla zbawionych jest nowa droga. Nie tylko do tej zasłony, ale poza tą zasłoną. Możesz stanąć przed tronem. Jest powiedziane, to jest nowa droga, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę. To jest przez ciało świata. Jak to jest możliwe, że człowiek teraz, chrześcijanin, dziecko Boże, może przejść aż poza tą zasłoną. W Starym Testamencie było to niemożliwe. Popatrzmy na 9 rozdział. Na 9 rozdział listu do Hebrajczyków czytam 11 i 12 wiersz. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to nie jest tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Kiedy tamten arcykapłan wychodził i ta zasłona pozostała nierozerwana, świadczyło to o tym, że tak naprawdę te grzechy nie są przebaczone. Że to trzeba powtórzyć za rok, a później za rok, a później za rok. Natomiast kiedy Pan Jezus wszedł przed Boży tron z własną krwią, dokonał wiecznego odkupienia, którego nie trzeba, nie można, nie należy, nie wolno powtarzać. Dlatego ta zasłona się rozerwała. Ona wskazywała właśnie na dzieło Chrystusa. Jezus Chrystus wszedł i nie musiał wyjść. Apostoł Paweł, list do Hebrajczyków, podkreśla główną rzecz w tym liście. Główną rzecz, to jest 8 rozdział, 1 wiersz. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatywnego. On nie wszedł z własną krwią i nie pokropił tronu majestatu w niebie tą krwią i nie musiał opuścić. Nie. On złożył ofiarę przed własną krwią, z własną krwią, dokonał wiecznego odkupienia, a Bóg kazał mu usiąść po mojej prawicy. To znaczy, że dzieło zbawienia jest doskonałe, dokończone. Wiecie, to, że on usiadł, to nie znaczy, że on nie ma co robić. Ale to w symboliczny sposób wskazuje, że dzieło zbawienia jest doskonałe. Że do niego nie można nic dodać, nic ująć. To jest główna rzecz, że Pan Jezus siedzi po prawicy majestatu Boga. I on tam jest jako nasz arcykapłan. Ty możesz teraz przejść tą drogą i przejść aż za zasłonę. I tak sobie wyobrażam, kiedy by mnie Bóg zapytał, skąd masz tą odwagę, że stoisz tu przede mną. To bym odpowiedział: Ojcze, bo to w Twojej prawicy siedzi mój Zbawiciel. Tak? Jest mój Zbawiciel. I o tym pisze list do Hebrajczyków. Patrzcie, jest zachęta, to jest 4 rozdział, 14 wiersz. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I teraz słuchajcie ten wiersz 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czy dostrzegacie, że ten tron Boży tu jest nazwany tronem łaski? Stało się to dlatego, bo nasz arcykapłan, nasz Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus złożył tą doskonałą ofiarę i z własną krwią przekroczył tą zasłonę i usiadł po prawicy. A tron sądu dla grzesznika zamieniony jest tron łaski. Dlatego, który tą drogą idzie. Nie dla każdego grzesznika. Dziś my słyszeli to słowo. Bóg chce, żeby każdy był zbawiony. Ale zbawiony jest tylko ten, który idzie tą drogą, zapowiedzianą już w Starym Testamencie, a dokonaną przez Jezusa Chrystusa. Ten jest zbawiony. Jeżeli nie jesteś zbawiony, jeżeli ktoś tu jest taki, który sobie teraz uzmysławia, że może jesteś religijny, może dokonujesz jakichś czynności, żeby się Bogu przypodobać, niech cię to przekona. Nie przypodobasz się Bogu, kiedy jesteś w swoich grzechach, bo jesteś martwy. A wiecie, co martwy tylko potrafi zrobić? Grzecha. A im dłużej będzie trwał w martwocie, to więcej będzie. Człowiek w grzechach jest martwy, duchowo martwy. Musisz ożyć, a to jest możliwe tylko w Chrystusie. Musisz iść tą drogą. Bóg tą drogę zapowiedział i On swojego planu nie zmieni. bo ten plan jest doskonały i wystarczający ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I teraz porównajmy jeszcze raz te dwa teksty, od których zaczęliśmy. Ten cień i to, co jest powiedziane w liście Piotrowym. A więc wracam jeszcze raz do tego 19 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Zwróćmy uwagę, kiedy Bóg mówi te słowa, wy będziecie, to jest w takim czasie niedokonanym, ale przede wszystkim warunkuje. Mówi tak w 5 wierszu, a teraz, jeżeli, to jest ten warunek, Bóg stawia warunki, to jest Stary Testament, jeżeli pilnie słuchać będziecie mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie, to czyli wtedy będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie wtedy, jeżeli będziecie mi posłuszni, jeżeli będziecie przestrzegać, to wtedy, jeżeli będziecie mojego głosu słuchać, to wtedy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Któż to potrafi? Izraelici Hurmem odpowiedzieli, tak, wszystko uczynimy, ale my dzisiaj to samo czynimy. Ja pamiętam w młodości, ja jako jedną z modlitw nauczony byłem dekalogu. Wychowany w takim bardzo religijnym domu. Jedna z modlitw to był dekalog. Klękałem jako dziecko i modliłem się dekalogiem. Wszystkie przykazania. Nie uświadamiając sobie, że je przekraczam. Że właściwie wypowiadając te słowa, wypowiadam na siebie sąd. I dziś ludzie to samo czynią. Raz się mu uda coś uczynić takiego, co według dekalogu jest dobre, to myśli, że jego jest całe takie życie. Ale Słowo Boże mówi, wystarczy raz przekroczyć jedno przykazanie w dekalogu, a jesteś winien wszystkiego. Czy naprawdę nie widzisz, że jesteś grzesznikiem? I tu jest pokazane, że człowiek potrzebuje łaski. Bóg stawia warunki. Jeżeli będziecie posłuszni, jeżeli będziecie żyć według moich przepisów, moich nakazów, moich przykazań, to wtedy będziecie moją szczególną własnością i królestwem kapłańskim. Natomiast popatrzmy teraz do 1 Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. Tam to był cień, a tu jest rzeczywistość. Patrzcie, jak ta rzeczywistość wygląda. Ale wy jesteście rodem wybranym, królestwem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. To jest czas dokonany. Do kogo to mówi? Wy jesteście. To jest do tych, którzy są opisani w 1 rozdziale 18 i 19 wiersz. To jest do tych, którzy wiedzą, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostali wykupieni z marnego postępowania swojego przez ojców nam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To jest do tych. To jest do wierzących. Myślę, że w takim gronie, tak jak tu jestem, w Bożej łaski, nie wierzamy. To jest do wielu, wielu znów. Oby do wszystkich. Którzy mają świadomość swojej grzeszności i mają świadomość, że to Chrystus nas wykupił swoją drogocenną krwią. Że tego nie można dokonać złotem, ani srebrem, ani przez dobre uczynki. Ale zbawienie jest łaski. I właśnie to jest do tych ludzi powiedziane, ale wy jesteście rodem wybranym. To jest do wierzących. To jest do dzieci Bożych. Wy jesteście królestwem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Ale mamy też zadanie. Teraz czytam dalej ten werset 9. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. To jest ta nasza rola, to jest to nasze zadanie, że my teraz jesteśmy tu, w tym miejscu. Tu, po zgromadzenie, my jesteśmy w miejscu świętym. Ale kiedy się rozejdziemy, będziemy w tym świecie. Mamy ludziom wskazywać na to wejście. Na Pana Jezusa Chrystusa. Na Jego krzyż. Mamy ich doprowadzać do tego miejsca. Aby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem. To później list do Efezjan mówi, bez Chrystusa byliście bez Boga na świecie. Jeżeli chodzi o pogrzeb.
Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowanie jest. I wiecie, list do Efezjan tak to ładnie jak podsumowuje tą myśl przybytku. List do Efezjan to jest 2 rozdział. Czytam od 19 wiersza. List do Efezjan, 2 rozdział, czytam od 19 wiersza. To jest znowu słowo kierowane do zbawionych. Szczególnie do zbawionych wśród pogan. Ale nie tylko, kiedy czytamy na końcu. Do zbawionych. I pisze tak, apostoł Paweł w natchnieniu Bożego Ducha. Pisze tak. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Domownikami Boga. Czytajmy dalej. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Każdy wierzący, który swoje życie powierzył Jezusowi Chrystusowi, jest żywym kamieniem teraz tu na ziemi, który to kamień buduje tą duchową świątynię, duchowy przybytek. I o tym tu jest powiedziane, że ta budowa, ona się rozpoczęła od kamienia węgielnego. Kamień węgielny jest początkiem budowy. Bez kamienia węgielnego nie ma tej duchowej budowy. Ten kamień węgielny jest Chrystus. On dał początek, on dał podstawę do tego, żeby ta budowa rosła. Przybytek święty. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek świętych Panu, na którym i wy się wespół budujecie. Na co? Na mieszkanie Boże. Pamiętacie, jak Bóg to, ile razy to podkreślałem, ten 25 rozdział, ten 9 wiersz. Wystawił mi świątynię, bo chcę zamieszkać pośród swojego ludu. Bóg nie zrezygnował, mimo że przez dekalog wykazał, udowodnił człowiekowi, że jest grzeszny, ale nie zrezygnował z człowieka. Mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. Uczynił drogę powrotu. Drogą powrotu jest Chrystus, na którą i wy, w Bożej łaski my, się budujemy. Na co? Na mieszkanie Boże, tu na ziemi. Na mieszkanie Boże w duchu. Fizyczna świątynia. Ja mam swój przekaz. To się wypełniło. Jest wielką tragedią, że to chrześcijaństwo poszło w te katedry, te kościoły, czyli budynki nazywane kościołami. To jest pozostanie w cieniu. Właściwie to jest w Starym Testamencie. Ale jeszcze większą tragedią jest to, że podzielili w chrześcijaństwie ludzi na kapłanów i laika. To jest Stary Testament. Kapłani w Starym Testamencie zapowiadali lud zbawiony. Nie ma wśród ludzi zbawionych kapłanów, a inni nimi nie są. Wszyscy są kapłanami. I nie dajmy się skołować. Wiecie, tak niekiedy słyszy się, ludzie mają ogromny szacunek dla kapłanów, dla księży. Kiedy są jakieś wywiady z nimi, widać, że oni przybierają inny wyraz twarzy i głos. Tak usłyszeliśmy, módlmy się, bo ci ludzie też potrzebują zbawienia. Ale znajmy prawdę. Jesteśmy kapłanami Boga, Bożej łaski. Po to, żebyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał. Jesteśmy z ciemności do swojej światłości. Jesteśmy w Jego Królestwie. Jesteśmy częścią Jego budowli. Jesteśmy częścią Jego świątyni. Bóg mieszka w nas. Czy nie wiecie, że świątynią Ducha jesteście i że Duch Święty mieszka w was? Taka jest argumentacja apostoła Pawła. Oto cała historia przybyła. Czy było tak z wami, jak pamiętam ze mną, na początku mojej drogi za Panem, że kiedy czytałem te rozdziały, to tak raz, że sobie postanowiłem, że przeczytam Biblię, więc czytałem, ale to ostatnio przymusem. No bo przecież postanowiłem, że całą Biblię przeczytam, więc to również. Ale jak to było za mną, te opisy, ja jej nie rozumiałem. Czy było wezwanie też? Myślę, żeby nas Bóg zachęcił, studiując ten temat w Starym Testamencie, żeby rozgrzewane były serca nasze, że Bóg to, co zapowiedział, wykonał. Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Ojcze, chcę Ci dziękować.